Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Słuchają Państwo audycji Gość Dnia. Dziś prosto z Muzeum Rodu Krasińskich w Krasnem pan Dariusz Załuski, kustosz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałabym Pana zapytać w pierwszej kolejności o historię stadniny koni w Krasnem. Gdyby Pan krótko mógł przybliżyć jej historię. Kiedy ona powstała?
Stadnina koni w Krasnem została założona w 1857 roku przez Ludwika hrabiego Krasińskiego. Postawił on na pełnokrew angielską, ale też były inne konie, były też konie arabskie, ale uległy likwidacji w 1885 roku. Także od początku istnienia, założenia stadniny koni, czyli od 1857 roku, hodowla koni pełnej krwi angielskiej stanowiła priorytet stadniny.
Czy mógłby pan przybliżyć historię najsłynniejszego konia właśnie ze stadniny, czyli rulera?
Tak, zgadza się. Oczywiście stadnina koni w Krasnem właśnie zyskała wielką sławę dzięki właśnie temu właśnie rulerowi. Koń ruler urodził się tutaj w Krasnem w 1880 roku, jako okazało znakomity, epokowy dla hodowli pełnej krwi angielskiej właśnie gniady ogier ruler. Jako dwulatek biegał tylko raz na torze w Moskwie, bo przecież tutaj nie było żadnych jeszcze takich goniw organizowanych w Królestwie Polskim, gdzie był drugi. Jako trzylatek stanął do nagrody takiej specjalnej głównego zarządu stad państwowych, ale także był drugi. Ale kolejne gonitwy to pasmo sukcesów, do których do końca krótkiej kariery tej wyścigowej rulera nie zaznał już żadnej porażki. Biegał na torach właśnie takich prestiżowych, wyścigowych w Moskwie i Carskim Siole, czyli Petersburgu. I w największej, takiej najważniejszej gonitwie w Imperium Rosyjskim, czyli Wszechrosyjskie Derby. Jako czterolatek został wycofany z wyścigów ze względu na zły stan nóg, bo wiadoma sprawa, że każdy sportowiec kiedyś musi swoją karierę skończyć. No i miał po prostu takie chore pęciny i hrabia Ludwik Krasiński wycofał go. Myślał, że z tego konia już nic nie będzie. A także miał taki trudny charakter. Dlaczego? Dlatego podczas takich porannych galopów chwytał swoich jockeyów zębami i ściągał ich właśnie z siebie. Także biegał 10 razy w takich ważniejszych gonitwach, z których właśnie 8 razy był pierwszy i 2 razy drugi. Ale potem został wspaniałym reproduktorem, dając wspaniałe potomstwo, które wygrywało właśnie te ich potomstwo na różnych torach wyścigowych. To taka historia mała.
Właśnie ruler ma na terenie stadniny nawet swoją tablicę pamiątkową.
Tak, tak, zgadza się. Właśnie ku pamięci tego sławnego rulera jest właśnie taka tablica upamiętniająca 120. rocznicę urodzin tego właśnie rulera, która znajduje się na maneżu.
W 1987 roku stadnina powróciła po nieobecności, ale chciałabym, żeby pan właśnie powiedział o tych zabytkowych obiektach, które znajdują się na jej terenie.
Zgadza się. Reaktywowana stadnina została w 1987, bo wiadoma sprawa, że wcześniej to był PGR, ale konie powróciły właśnie w tym roku. No i zabytki, takie najważniejsze, moim zdaniem, to jest ochronka, spichlerz zbożowy, maneż, no oczywiście zachowała się też powozownia, no i na terenie też można powiedzieć stadniny jest rozległy park krajobrazowy.
Właśnie, na terenie tego parku znajduje się najdłuższa w Europie Aleja Grabowa.
Tak, zgadza się. To wszystko dzięki, można powiedzieć, że już księżnej Marii Ludwiki Czartoryskiej, która w zasadzie z jej inicjatywy park uległ gruntownemu przeobrażeniu. W 1902 roku sprowadziła właśnie tutaj Franciszka Szaniora, znanego ogrodnika, dyrektora ogrodów miejskich w Warszawie, który właśnie przekształcił ten stary ogród Krasińskich w taki, można powiedzieć, styl, w stylu angielskim. I oczywiście Franciszek Szanior, oczywiście całe założenie parkowe zostało rozplanowane na obszarze 22 hektarów, czyli po prostu tam były te właśnie budynki stadniny koni, stajnie i zabytki, ale sam park ma 17 hektarów. No i w zasadzie można powiedzieć, że Franciszek Szanior w naszym parku sprowadził bardzo rzadkie gatunki drzew i krzewów pochodzących z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Morza Śródziemnego i także i z odległych z Afryki i Mandżurii. Dlatego zachowały się te egzotyczne drzewa, czyli tak jak akacja kanadyjska, leszczyna turecka, czy czarny orzech włoski, czy miłożąb japoński oraz inne właśnie drzewa i krzewy, bo oczywiście nie tylko drzewa, lecz też i krzewy egzotyczne. I wykorzystał właśnie dwa stawy, które ukształcił w kształcie liter D i K, czyli miało znaczyć to dobra krasne, dobra krasińskich. I wokół tych dwóch stawów posadzono właśnie graby i na długości 1500 metrów dookoła tych dwóch stawów te właśnie graby posadzono.
Można sobie zrobić świetny spacer.
Tak, i to jest długość tych właśnie tej alei grabowej, jest 1500 metrów, dlatego jest najdłuższą aleją grabową w Europie.
Panie Kustoszu, chciałabym, żebyśmy wspomnieli teraz o Muzeum Rodu Krasińskich, bo Krasne jakby jest z Krasińskimi nieodzownie związane. I co możemy w muzeum zobaczyć?
No tak, Krasne jest gniazdem rodowym właśnie rodu Krasińskich i w zasadzie można powiedzieć, że niedawno zostało utworzone Muzeum Rodu Krasińskich, bo zostało utworzone w 2014 roku. Mieści się to po prostu w zabytkowej wieży przybramnej, pobudowanej przez właśnie jeszcze hrabiego Ludwika Krasińskiego, spełniała inną rolę jako wieża przybramna i widokowa, czyli wchodzono na samą górę tej wieży, a było jeszcze, jak to się mówi, dokładnej daty nie znamy budowli tej wieży, prawdopodobnie 1890-95 rok i spełniała taką rolę jako pawilon handlowego z pomieszczeniami mieszkalnymi i tak jak wspomniałem, jako ta wieża widokowa, czyli wchodzono na samą górę i podziwiano cały majątek Krasińskich, ale w 1914 roku dobudował już książę Adam Czartoryski dwa piętra i zainstalował wielki zbiornik wodny, który miał za zadanie zaopatrywać ten zbiornik w wodę dla majątku tutaj, dla mieszkańców majątku. I tym sposobem nazwana została wieżą wodociągową, wieżą ciśnień. W 2014 roku zdecydowano się właśnie tutaj na utworzenie Muzeum Rodu Krasińskich, a co można zobaczyć? Oczywiście jest na parterze galeria portretów najsłynniejszych, można powiedzieć znakomitszych Krasińskich związanych właśnie z Krasnem i kolejne piętra to są po prostu przeznaczone na gabloty, które związane są i ze stadniną koni i oczywiście z parkiem krajobrazowym, czyli też i gabloty, które właśnie przedstawiają stare zdjęcia. Tak samo też i związane z koleją wąskotorową, bo przecież hrabia Ludwik też był fundatorem kolei wąskotorowej do cukrowni Krasiniec. Dzięki niemu właśnie też te buraki cukrowe właśnie były transportowane do tej cukrowni, a także też związane z naszym, można powiedzieć, najważniejszym zabytkiem w Krasnem, czyli kościołem parafialnym.
Dokładnie.
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Panie Kustoszu, czy mógłby pan przywołać najważniejsze postacie z rodu Krasińskich związane z Krasnem właśnie?
Oczywiście ich tak jest sporo, ale najbardziej można powiedzieć kilka postaci wymienię ze względu na to, że są raz, że związani z Krasnem, ale też krasińscy piastowali różne funkcje państwowe, urzędowe, które można powiedzieć też miały wpływ na losy kraju. Także tutaj trzeba wymienić najbardziej można znanego Kraśnickiego, czyli Franciszka Kraśnickiego, biskupa krakowskiego, który żył w XVI wieku i można powiedzieć, że zrobił największą karierę z Kraśnickich w tamtych czasach, ale inni też, ze względu na to, że był podkanclerzem wielkim koronnym i sekretarzem króla Zygmunta Augusta, ostatniego z Jagiellonów. I w zasadzie od niego, można powiedzieć, Kraśnicy dzięki niemu nabrali wielkiego znaczenia na północnym Mazowszu. A tym bardziej, że był fundatorem naszego kościoła jednomurowanego, bo wcześniej były kościoły dwa drewniane, które spłonęły i właśnie w XVI wieku, w 1570 roku pobudował właśnie jednonałwowy murowany kościół w naszym Krasnym. Kolejni właściciele właśnie Krasnego rozbudowywali ten kościół, nadając już, jak to się mówi, kształt, już taki styl barokowy. Kolejnym takim znaczącym Krasińskim jest Jan Kazimierz Krasiński, który był pod skarbim wielkim koronnym za czasów panowania króla Jana Kazimierza. Był także żołnierzem, walczył pod Kamieńcem Podolskim w czasie najazdu tureckiego, ale także też w obronie Modlina w czasie potopu szwedzkiego. I ma tutaj w naszym Krasnym właśnie taki sarkofag pionowy, bo trzeba wspomnieć o kościele naszym ze względu na to, że...
Tak, zaraz do tego przejdziemy.
Dobrze.
Nie możemy zapomnieć.
I jeszcze może dwie postacie przybliżę ze względu na to, że też związani z Krasnym. To jest syn Jana Kazimierza, Jan Dobrogost Bonaventura Krasiński, który właśnie rozbudował ten kościół o dwie boczne nawy. Prowadził Tillmana z Gamery, najsłynniejszego architekta ówczesnej Holendra, ówczesnej Europy i właśnie nadał ten styl już barokowy. Mało tego, pozostawił w naszym tutaj kościele bardzo cenne nagrobki młodo zmarłym żonom, ale też był, jak to się mówi, towarzyszem króla Jana Sobieskiego w czasie odsieczy wiedeńskiej. Także wystawił też chorągiew, husarstwo i piechotę z własnych, jak to się mówi, z własnej kieszeni. No i także trzeba wspomnieć, że on właśnie pobudował Pałac Krasińskich w Warszawie. To też znacząca postać, dzięki niemu istnieje Pałac Krasińskich właśnie do tej pory. No i trzecia postać to jest biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński, który był przywódcą konfederatów barskich i też redaktorem Konstytucji 3 maja. Jest właśnie pochowany też w Krasnem, ma osobny sarkofag i też jest, jak to się mówi, pomnik w naszym kościele.
Właśnie do kościoła chciałabym nawiązać. Gdyby pan mógł opowiedzieć naszym słuchaczom jego historię, ale też co ciekawego możemy w nim zobaczyć, bo wiemy, że znajdują się tam na przykład piękne freski.
Tak, jak mówiłem, kościół, były dwa kościoły pobudowane przez Sławka z Krasnego w XIII wieku, później przez Mikołaja z Krasnego, późniejszego już Krasińskiego, ale one spłonęły i już w XVI roku, czyli Franciszek Krasiński murowany pobudował jednonawowy. No i oczywiście co w tym kościele można zobaczyć? Raz, że unikatowe nagrobki w stylu wawelskim sprowadzane, to dzięki można powiedzieć Franciszkowi Krasińskiemu, bo jako był biskupem krakowskim, więc te nagrobki są właśnie dzięki niemu w tym stylu. Są nagrobki oczywiście znamienitych tutaj Krasińskich pochowanych w podziemiach naszego kościoła. I oczywiście te nagrobki przedstawiają takie piętrowe, czyli Krasińscy wystawiali nagrobki swoim żonom. To też trzeba uszanować. Nie każdy lud, można powiedzieć, wystawiał nagrobki swoim żonom. Także są nagrobki właśnie bardzo cenne, unikatowe. No oczywiście też polichromia naszego kościoła, tu już za czasów Jana Błażeja Krasińskiego, który sprowadził właśnie tutaj Sebastiana Ecksteina, bardzo cennego malarza czeskiego, który właśnie wymalował nasz kościół w freski w XVIII wieku. Także raz, że też są i też nie tylko nagrobki, ale też wystawione są epitafia, czyli związane z życiem i są te epitafia, 23 epitafiów, które przedstawiają po prostu dokonania krasińskich przez wiele wieków.
Panie kustosz, to ja bym chciała teraz zapytać o to, kiedy można odwiedzić muzeum, ale też kiedy można zajrzeć do kościoła i czy można zobaczyć na przykład właśnie te epitafia czy nagrobki.
No oczywiście, Muzeum Rodu Krasińskich jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15. W sobotę raczej jest zamknięte, ale można się, jak to się mówi, umówić telefonicznie. No niedziela jest niestety zamknięte, a kościół jest otwarty cały czas, można powiedzieć, ale ze względu na to, że trzeba, jak to się mówi, w porozumieniu z
księdzem proboszczem.
I udostępni i kościołu, i podziemi.
Mhm. Trwają jeszcze wakacje, więc możemy zachęcić słuchaczy Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, żeby odwiedzili Krasne, zarówno stadninę, jak i piękny park, muzeum i również kościół.
Tak jest, zapraszam serdecznie i oczywiście stadninę koni. Także jest, jak to się mówi, co zwiedzać i obiecuję, że w Krasnem te prawie 3 godziny można spędzić zwiedzając i kościół, podziemia i tutaj muzeum i oczywiście park, który ma 17 hektarów razem ze stadniną koni. Także 3 godziny to jest, jak to się mówi, można powiedzieć, mile spędzonego czasu.
Tak, serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Słuchali państwo audycji Gość Dnia. Moim gościem był pan Dariusz Załuski, kustosz Muzeum Rodu Krasińskich w Krasnym. Ja się z państwem żegnam. Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.